Serdecznie Państwa witamy w audycji Rozmowy o Życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, którego serdecznie witamy w studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Witam też wszystkich.
Są również z nami, szybciutko przedstawię naszych gości, ksiądz Paweł Wiatrak, ksiądz Paweł Kindracki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I nasi goście Wojciech Zielonka i Marek Żurawski. Witam Was, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szanowni Państwo, dziś chcemy, tak jak zapowiadaliśmy zresztą w serwisach, rozpocząć cykl audycji, który będzie nawiązywał do roku, który ogłosił Ojciec Święty Benedykt XVI, roku poświęcony kapłanom, kapłaństwu. I wraz z księdzem biskupem będziemy starali się wejść w tą tematykę. Oczywiście ksiądz biskup przygotował specjalną naukę i na dzień dzisiejszy, na kilka następnych spotkań. Tych spotkań do końca maja, do końca czerwca chcemy przynajmniej 5-6, tak jak ksiądz biskup tutaj zapowiadał, przeprowadzić.
Raz w miesiącu mniej więcej.
Tak. I serdecznie Państwa zachęcamy do rozmów w domach na te tematy, które będziemy poruszali. Bo wiem, rok kapłański to nie tylko i wyłącznie rok, w którym my, wierni świeccy, powinniśmy w sposób szczególny pamiętać w naszych modlitwach o naszych kapłanach, ale myślę, że jest to również rok, w którym powinniśmy na kapłaństwo i na problemy kapłanów w sposób szczególny się otworzyć. Ale po kolei myślę, że dzisiaj zaczniemy od pewnych takich całkowicie fundamentalnych i podstawowych kwestii definicyjnych, żeby tak to nazwać. Serdecznie również Państwa zapraszamy do udziału w naszej audycji, do zadawania pytań i gościom, i księdzu biskupowi. A telefony, jak zwykle, za kilka minut, może już w tej chwili, ja oddam głos księdzu biskupowi.
Nowy cykl, tak jak zostało wspomniane, i poświęcony tematowi kapłaństwa. Jest to temat bardzo istotny i wcale nie taki prosty, bo to nie jest tylko mowa o księżach, tylko o charakterze kapłańskim ludu chrześcijańskiego, w którym kapłani hierarchiczni, urzędowi, tak można powiedzieć, spełniają określoną rolę. Ale podstawowym pojęciem, podstawową prawdą jest kapłański charakter ludu Bożego Nowego Przymierza. Ja tak się akurat składa i na to chcę zwrócić uwagę, że dzisiaj mamy wspomnienie wielkiego papieża Leona Wielkiego, który żył w V wieku, zmarł w 461 roku i on się wypowiedział na temat kapłaństwa, kapłańskiego charakteru ludu Bożego. To czytaliśmy dzisiaj w liturgii godzin. Ja sobie pozwolę tu jako punkt wyjścia odnieść się do kilku jego sformułowań, ale to za chwilę. Najpierw chcę zwrócić uwagę, taki zakreślić, można powiedzieć, jakby program, czy etapy tego naszego zajmowania się tym tematem kapłaństwa. Spojrzymy na to, od kiedy, czy w jakiej sytuacji kapłaństwo zaczęło być potrzebne, gdyby tak powiedzieć. I ze strony człowieka, i ze strony Pana Boga. To znaczy, będzie to zawsze ze strony Pana Boga, tylko nie Pan Bóg od razu wszystko objawił, tylko to, co Pan Bóg złożył jako zamysł w sercu człowieka, zaczęło się stopniowo konkretyzować przez różnego rodzaju formy i instytucje kapłaństwa. Żeby to najkrócej ująć, my będziemy to później, mam nadzieję, bardziej szczegółowo rozpracowywać, że trzeba to tak wyrazić, że potrzeba kapłaństwa zaistniała wtedy, kiedy człowiek zgrzeszył. Przed grzechem nie było potrzeby kapłaństwa. Ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga żyli w komunii, byli jednością, nie potrzebowali jednania, lecz tworzyli komunię. Jak to długo było i tak dalej, to nas w tej chwili nie obchodzi. My do tego nie zmierzamy, tylko mówimy, punktem wyjściowym jest fakt, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga do komunii i kiedy ta komunia była, nie było potrzeba żadnego pośrednika, żadnego pontifexa, jak potem zobaczymy, żadnego tego kogoś, kto by łączył, kto by jednał, kto by wprowadzał ofiarę pojednania. Dlatego, że ludzie byli w jedności. Z chwilą zaistnienia grzechu, kiedy w człowieku nastąpiło odwrócenie się od Boga i człowiek w sobie nie miał relacji do Boga, to nie to, że Pan Bóg się obraził i patrzył krzywo na człowieka, tylko człowiek zanegował w sobie swoją relację do Boga. I to nie Pan Bóg potrzebował kapłana, który by go pojednał, lecz to człowiek potrzebował kapłaństwa, czyli drogi jednania i także tych sług kapłanów, dzięki którym człowiek mógłby na nowo uzyskać właściwą relację z Bogiem. I to można widzieć na takich trzech, że tak można powiedzieć, etapach, trzech takich fazach. Ja to też jest pewne uproszczenie i to tak w tej chwili schematycznie przedstawiam. Pierwszą taką fazą, najbardziej prostą czy prymitywną, to jest to wszystko, co mamy z pojęciem kapłaństwa we wszelkich religijnościach, typach religii naturalnej, religijność naturalna. Tam się rodzi potrzeba kapłaństwa, czyli kogoś, kto byłby przedstawicielem, kto by zastępował, ponieważ człowiek nie czuł się godny, czy nie był wystarczająco mocny, czy jakkolwiek to chcemy pojąć, nie rozumiał siebie, wobec tego wybierał ze swego łona, nie, ze swego grona przedstawicieli, kapłanów czy kapłanki, bo były jedne takie i takie formy, i ich poświęcał. Dawał im określony styl życia i tak dalej. Oni tworzyli kapłaństwo, tworzyli sanktuarium, składali ofiary. Człowiek składał na to swoje środki, swoje dobra, a ten kapłan w sposób zastępczy sprawował. To jest taka najbardziej prosta i prymitywna forma kapłaństwa. To jest w religijnościach pogańskich. Ja tego nie oceniam negatywnie, tylko to jest tylko stwierdzenie pewnego faktu, co możemy zobaczyć w historii religii i tak dalej. Druga faza to jest faza objawienia się Boga przez wybranemu ludowi, Abrahamowi i tak dalej. I tam wchodzi też w rolę kapłaństwo. Z tym, że już to kapłaństwo nie ma charakteru tylko zastępczego, tylko ma charakter, owszem, zawsze pośredniczy, ale jest bardzo związane z całą rzeczywistością ludu. I będzie już mowa w Starym Testamencie o ludzie kapłańskim, o królewskim kapłaństwie. I tam się rysują takie dwie formy kapłaństwa. Jedna związana z przymierzem synaickim, możemy powiedzieć tak krótko, z pokoleniem Lewiego. O tym będziemy potem szczegółowo mówić. I druga jest tylko zaledwie zarysowana. To jest forma kapłaństwa związanego z tą enigmatyczną figurą Melchizedeka. I to kapłaństwo się rozwija. Ono coraz to bardziej, mówię, te dwie formy kapłaństwa się rozwijają. Ta pierwsza, o której powiedziałem, ta z pokolenia lewickiego, uzyskuje bardzo wielkie rozczłonkowanie, można powiedzieć, wyakcentowanie i tak dalej w kapłaństwie lewitów, potem w państwie aronitów, kapłaństwie Sadoka i tak dalej, jest związana ze świątynią. Natomiast ta pierwsza forma jest zostawiona jako pewna obietnica, nawiązuje do tego psalm 109 i ty będziesz kapłanem na wzór Melchizedeka, ja ciebie dzisiaj zrodziłem jak jutrzenkę i tak dalej. Nie odwołam tej przysięgi, nie? To jest zostawione tak bardzo mocno enigmatycznie. Dopiero w Nowym Testamencie, i to znowu, żeby krótko powiedzieć, następuje nawiązanie do tych dwóch form kapłaństwa, odniesienie się do tych dwóch form kapłaństwa i to na zasadzie pewnej kontynuacji i całkowitej nowości. W odniesieniu do tego kapłaństwa lewickiego związanego z prawem, ze świątynią, kapłaństwo Jezusowe, tak można powiedzieć, nie ma żadnego związku poza tym, że Jezus wypełnił wszystko, co było celem tego kapłaństwa. Ale Jezus nie pochodzi ani z pokolenia Lewiego, ani nie ma związku ze świątynią, poza tym, że wchodzi do niej i burzy wszystko, ani też nie przyjmuje żadnej formy składania ofiar z czegokolwiek. Więc to jest w pewnym sensie kontynuacja samej myśli, natomiast co do formy jest całkowite zerwanie. Skończyło się tego rodzaju kapłaństwo. To list do Hebrajczyków potem bardzo mocno wyjaśni. Natomiast jeśli chodzi o kapłaństwo według porządku Melchizedeka, to zapewne zarysowane, to właśnie kapłaństwo uzyskuje w Jezusie Chrystusie swoje urzeczywistnienie. Jesteś kapłanem według obrządku Melchizedeka, to znaczy jesteś kimś, kto wejdzie całkowicie w rolę tego, kto spełnia obietnicę. Melchizedek jest związany z Abrahamem, z obietnicą. Nie składa ofiar, tylko sam, będąc dziedzicem obietnicy, wchodzi w poznanie woli Boga i złożenie samego siebie. To jest to wszystkie obrazy, które potem są w liście do Hebrajczyków, że przechodzi przez zasłonę, to czytaliśmy bodajże dzisiaj, będziemy czytać w niedzielę, przez zasłonę swego ciała, nie wchodzi do miejsca świętego, nie wchodzi z krwią cielców i owiec, baranów, lecz z własną krwią i tak dalej. To zarysowałem tak, jeśli chodzi o instytucję kapłaństwa. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że w Nowym Testamencie nie mamy żadnego odniesienia do kapłaństwa funkcjonalnego w sensie takim, jakim było kapłaństwo w Starym Testamencie. Jest mowa tylko o kapłaństwie Jezusa Chrystusa i o kapłaństwie powszechnym ludu. Funkcje te, które należą do kapłanów, spełniają różne, tak można powiedzieć, godności czy etapy wybrania, jakimi są biskupi, prezbiterzy, diakoni, tak krótko mówiąc. Wobec tego jawi się bardzo ważna rzecz, która dla nas jest trudna. Nie? I tutaj czytam w tej chwili Leona Wielkiego, tę katechezę dzisiejszą, którą on wygłosił w czasie uroczystości którejś tam rocznicy jego wyboru. Nie? I mówi najpierw o tym. Cały Kościół został tak uporządkowany, w którym są różne stopnie i tak dalej. I to wszystko tak jest zrobione, aby się przyczyniało do zachowania całości mistycznego ciała. Wszyscy bowiem stanowimy w jedno w Jezusie Chrystusie i tak dalej. Mówi potem o łączności między członkami i głową i tak dalej. I później mówi, jesteśmy jedną wspólnotą, wspólną godnością według natchnionych słów świętego Piotra Apostoła. Wy zaś jako żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. I dalej, wy jesteście plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem na własność Bogu przeznaczonym. I dalej mówi o namaszczeniu przez Ducha Świętego, które wyświęca to namaszczenie na kapłanów. Nie? Wszyscy zatem chrześcijanie pełni ducha i mądrości winni mieć świadomość, że przysługuje im, z wyjątkiem szczególnych zadań naszej posługi, godność królewska oraz udział w urzędzie kapłańskim. I potem mówi o sposobie przeżywania tego kapłaństwa, którym jest kierowanie swoim ciałem, czyli właściwe życie według ducha, tak byśmy mogli krótko powiedzieć, nie? I składanie na ołtarzu serca nieskalanej ofiary pobożności itd. Czyli wskazuje na to, że istota tego kapłaństwa jest spełnieniem woli Boga, która staje się w człowieku. Do tego, żeby mogło się stawać to we całym ludzie, potrzebni są ci, którzy posługują, czyli to, co mówimy dzisiaj o kapłaństwie ministerialnym, ja używam takiego terminu, hierarchicznie służebny. To jest takie wprowadzenie. Wiem, że może było dość to szerokie, ale zarysowałem tę problematykę, której chcemy troszeczkę się przyjrzeć i która nie jest wcale łatwa, bo tu nie chodzi, kiedy mówimy o kapłaństwie, nie chodzi o księży. To niestety jest u nas pewna taka dewiacja, że my potem tego księdza widzimy wyniesionego na piedestale i czasem on biedny sam nie wie, kim jest. Ja teraz mówię dość to świadomie tego, co mówię. Bo w momencie, kiedy jest oderwany, czy pozbawiony, czy nie przeżywa właściwie relacji do reszty ciała, do wspólnoty, to czuje się bardzo zagubiony i traci czasem sens, czego czasem mamy dowody, sens tego posługiwania. Albo staje się kapłanem funkcjonariuszem, który funkcjonuje tak jak w kapłaństwie pogańskim. Bierze ofiary i je składa, nie? Bo musi z czegoś żyć, musi na tym zarobić i tak dalej. Nie? I funkcjonuje. Świątynia funkcjonuje. To też u nas jest. Dlatego teraz odważnie i prosto, z wiarą, musimy patrzeć na to, jak my mamy pojmować kapłaństwo ludu Bożego na mocy chrztu i jak patrzeć, jak pojmować na to kapłaństwo hierarchicznie służebne, żeby nie było oderwane, wyniesione i tracące kontakt z tym, o co chodzi w całym ludzie Bożym.
Teraz czas na przypomnienie Państwu kilku podstawowych numerów, dzięki którym możecie się Państwo z nami komunikować. Można brać udział na żywo, bezpośrednio w audycji na antenie 025 644 65 55, bądź też przysyłając nam czy pytania, czy swoje refleksje SMS-ami 509 056 590 i komunikator internetowy GaduGadu 308 67 01. Ja myślę, że księże biskupie, w tym, co jest najtrudniejsze właściwie w tym przyjęciu, to jest po pierwsze zrozumienie samej istoty kapłaństwa powszechnego, bo tak jak na wstępie ja powiedziałem, dosyć celowo użyłem takiej formuły, że w roku kapłańskim przyjęło się, że Kościół modli się za swoich kapłanów. A tutaj ksiądz biskup wprowadza do naszej świadomości i myślę, że tutaj nie wiem, i Wojtek i Marek zgodzą się ze mną, że przyjęcie czegoś takiego, że przez chrzest uczestniczymy w tym kapłaństwie, że jesteśmy cząstką tego kapłaństwa jako cząstka ludu, jest niezmiernie trudno. To jest ta pierwsza rzecz, pierwszy etap, który myślę, że trzeba nam przejść i trzeba nam zrozumieć. Nie wiem, czy Wojtek i Marek ze mną zgodzą, że to jest pewna trudność dla nas ludzi świeckich. Przyjęcia. Najprościej nam jest też rozumieć kapłaństwo księża. Postawić znak równości. Bo to myślę, że jest również i problem tkwiący w nas wiernych.
No tak, tak, oczywiście. To jest jedno i drugie. Nie? To jest kwestia, ponieważ nadrzędną rzeczywistością jest ciało mistyczne, nie trzeba sobie znaleźć, ciało Jezusa Chrystusa, które jest kapłańskie. Żeby ono jednak mogło być kapłańskie, potrzeba tej posługi, nie? Specyficznie kapłańskiej, o której też papież święty Leon mówi. Nie? Wszyscy powinni mieć świadomość, że im przysługuje właśnie godność królewska oraz udział w urzędzie kapłańskim z wyjątkiem szczególnego zadania naszej posługi. Tam nawet myśli o posłudze papieża jako biskupa przede wszystkim.
Ja myślę, że to jest, przepraszam, że tutaj wejdę w słowo, chyba problem, nie wiem, na pewno tego nie rozstrzygniemy, to co ksiądz biskup powiedział, stąd może się Kościół zrobił instytucją, nie boję się może użyć słowa usługową, ponieważ wierni, no powiedzmy, my jako osoby świeckie tutaj z Markiem, może my poprzez to, że powiedzmy jakoś nasze uczestnictwo w Kościele jest troszkę inne, ponieważ czy jesteśmy zaangażowani w domowym Kościele, jakoś tak od lat młodości sam Kościół nie był dla nas rzeczywistością oddaloną, w której my nie mamy dostępu, ale myślę, że tutaj to jest właśnie ten problem, że tak jest postrzegany. Idę w kwestii pewnej formalnej, a nie, że jestem zaangażowany w życie Kościoła. No a teraz, no, skoro w tym roku mówimy o kapłaństwie, nie nazywamy tego, że nasze posługiwanie to jest uczestnictwo również w tym kapłaństwie powszechnym, że identyfikuje się tak do końca, a nie tylko uczestniczę w niedzielnej Eucharystii, korzystam z sakramentów, ale korzystam, a nic, że tak powiem, z siebie, poprzez to, że na pewno moment Chrztu Świętego nas zanurza w Jezusa, przez to nas zanurza w Kościół i to w tym momencie stajemy się jednym ciałem i tutaj na pewno jest to jak najbardziej prawdziwe, że to musi stanowić jedno ciało i tylko wtedy to będzie funkcjonowało, jeżeli to będzie naprawdę myślenie jednego ciała, zarówno od strony tego kapłaństwa hierarchicznego, o którym ksiądz biskup mówił, jak również od tego kapłaństwa powszechnego, w którym my wszyscy jesteśmy. I tylko wtedy, mi się wydaje, to będzie istotą, jeżeli będziemy mieli świadomość jednego ciała, wspólnego, no, wspólnego kroczenia do zbawienia, bo po to jesteśmy.
To oczywiście, nie, żebym jeszcze był dobrze zrozumiany, to nie chodzi o zatarcie różnicy między kapłaństwem hierarchicznym, nie tym hierarchicznie służebnym, a ogólnym, powszechnym kapłaństwem wynikającym z chrztu. Tylko chodzi o to, żeby tego nie rozdzielać, nie odrywać. Bo dzisiaj mamy niestety niebezpieczeństwo. To, co powiedziałem przed chwilą, nie, że jeśli ten ksiądz będzie zbyt mocno wyeksponowany, jako, z jakichkolwiek powodów, nie, i straci kontakt, nie, na różnych, powiedzmy, płaszczyznach, czy w różnych dziedzinach, nie? Poczucie wspólnoty z resztą ciała, to staje się kapłaństwem właśnie na wzór tego reprezentanta zastępczego, jak w pogaństwie. I wtedy mamy też punkt, jak to punkt usługowy, żeby obsłużyć zapotrzebowania religijne pozostałych ludzi, bo oni nie czują się godni, bo nie są wystarczająco przygotowani, bo nie mają świętości, albo nie mają czasu, bo to niech to będą tego. Ja zapłacę, teraz mówię bardzo prosto, zapłacę, niech ksiądz się modli i to załatwi, nie? A ja dam księdzu to i to, a ksiądz niech się w moich... Ja teraz uprościłem bardzo mocno.
Ale ksiądz biskup dotyka chyba istoty rzeczy.
Tak to po części funkcjonuje. I to jest typ kapłaństwa pogańskiego.
Tylko mówię, ja tutaj widzę problem od strony tego, co się dzieje w domach. No my jesteśmy ojcami i jak my w małżeństwie z dziećmi, jak my traktujemy może nie chcę używać już słowa zaangażowanie, ale przeżywanie uczestnictwa w Kościele. Czy nawet teraz, w roku kapłańskim, na ile ja i moja rodzina modli się za kapłanów, ale modli się również za cały lud Boży, żeby to wszystko stanowiło jedno. Jak najbardziej to, co ksiądz biskup mówi, granica musi być, bo dzięki temu to jest piękne, że jest grupa osób pełniących taką, a nie inną rolę. I dzięki temu my, pozostali wierni, czasami nie zbaczamy na różne drogi, bo kapłani no, w jakiś sposób no, poprzez nauczanie, poprzez bycie z nami, ale mówię, ale to na pewno musi wynikać również z tego, że my jako wierni też musimy chcieć w tym uczestniczyć. I to jest czasami problem, to co ksiądz biskup mówi, osamotnienia księdza, który to nie jest, ja bym powiedział, odwrócił to troszkę, że to czasami nie jest problem tego księdza, tylko tych wiernych, którzy nie chcą w jakiś sposób współuczestniczyć. Którzy nie chcą współuczestniczyć.
Bo teraz idąc dalej tą myślą, tak przysłuchuję się temu, o czym ksiądz mówił i Wojtek. To znaczy, wydaje mi się, że czasami księżom potrzebne jest też, to znaczy, może nie wynoszenie ich na piedestał, natomiast oni nie mogą być oderwani od życia, od rodziny. To znaczy, my nieraz na spotkaniach mówimy o tym, że takim zwyczajem, może niezwyczajem, fajnie by było, jakby ksiądz, który się opiekał jakąś grupą, żeby na przykład, oczywiście jest to nierealne, dać go na 2 tygodnie do takiej normalnej rodziny. Niech on zobaczy, jak to funkcjonuje. No bo teraz cóż z tego, że on będzie próbował nam pomagać, osobom świeckim, w tym naszym kapłańskim, powiedzmy powszechnym, no jeżeli on nie będzie znał sytuacji rodzinnych, że mąż wraca z pracy zdenerwowany, żona wraca zdenerwowana i oczywiście już jest problem. I teraz oczywiście kapłan tę sytuację musi znać. I też no jeżeli tak jak Wojtek mówił, no jeżeli my do tego nie dorośniemy jako świeccy, no to kapłani odsuną się od nas, my odsuniemy się od kapłanów. No i mamy jak gdyby dwie drogi takie.
Z tym takim, można powiedzieć, materialnym czy fizycznym poznaniem ja bym nie przesadzał, bo to nie o to chodzi. Ja myślę, że kapłan, jeśli jest szczery sam ze sobą, to już ze swego środowiska, bo też nie pochodzi z księżyca zna życie rodzinne. Oczywiście zawsze to jest, patrzy na to z tego punktu widzenia dziecka, czy które się wychowywało. Potem jeśli ma właściwy kontakt, niekoniecznie musi 2 tygodnie żyć w jakiejś rodzinie.
O tym kontakcie właśnie tak.
Żebyśmy tego nie przesadzali. Wystarczy właściwa, prawdziwa relacja z osobami, wzajemna, która by komunikowała te rzeczy, nie? I to jest, uważam, wystarczające. Natomiast myślę, że o wiele bardziej podstawowa jest świadomość tego, potem ja myślę, że byśmy od razu nie wchodzili w takie szczegóły, ale to mam nadzieję później wyjdzie, na czym polega istota służebności kapłaństwa. Nie? To, ale ja myślę, że w tej
chwili... To nie dzisiaj, może dzisiaj skupmy się przede
wszystkim... Służebności kapłaństwa, ponieważ całe kapłaństwo jest służebne, także kapłaństwo świeckich, oparte na chrzcie, czy wynikające z mocy chrztu, też jest służebne. Bo cały lud, nie, całe ciało mistyczne Jezusa Chrystusa, cały Kościół jest kapłański, to znaczy jest służebny wobec świata z kolei. Dlatego ja używam tego terminu kapłaństwo, myśląc o kapłanach księżach, używam terminu kapłaństwo hierarchicznie służebne, nie? Czy to urzędowo służebne. Nie? I teraz zmierzam do tego, żeby to się mogło stawać, nie? To jest potrzebne to złożenie siebie w ofierze ze względu, tak jak jest to wyrażone w tym pytaniu, jakie biskup stawia przy święceniach, czy jesteś gotów z siebie składać ofiarę w łączności z Jezusem Chrystusem. To jest powiedzieć, jak z Jezusem Chrystusem, kapłanem, który z siebie złożył ofiarę, czy łączyć swoje życie i tak dalej. Nie? I to tak samo jest w życiu małżonków. Nie? Tylko w życiu małżonków jest to przeżywane w relacji wzajemnej mąż-żona i potem też pierwsze środowisko, rodzina i tak dalej. Natomiast w życiu kapłana jest to specjalne związanie się ze wspólnotą kościelną właśnie po to, żeby w tej wspólnocie oddawać siebie, potem to będzie i posłuszeństwo, i będzie dyspozycyjność, i tak dalej, i tak dalej. Od kiedy został wprowadzony celibat, to i też będzie i celibat, i tak dalej. Ale to jest, istotą jest to złożenie życia w ofierze dla kogoś.
My musimy tutaj, nawiązując tutaj do ksiądz biskup, mówił tutaj panowie, odnośnie tego kapłaństwa powszechnego i służebnego. Wydaje mi się, że zarówno wierni świeccy, jak i kapłani, wszyscy mają być świadkami wierności Pana Boga.
Tak.
Nie jest to łatwe. Nie jest to proste. Zresztą przeżywamy rok duszpasterski. Tak. Wierność Chrystusa, wierność kapłana. Trzeba najpierw odkryć, zresztą tak jak ksiądz biskup gdzieś nawet mówił w jakiejś konferencji, odkryć wierność Chrystusa. Tak. Która sprowadza się do tego, że on okazał się świadkiem wierności Panu Bogu. Przyjął krzyż.
Tak. Umarł się. Jako kapłan do końca, nie?
Umarł za każdego z nas. I tak samo my musimy mieć tą świadomość, że to dawanie świadectwa naszego na co dzień będzie też związane właśnie z jakimś krzyżem, który niesiemy. Który nie jest lekki zarówno i w życiu kapłańskim, jak i w życiu rodzinnym. Wiadomo, że przychodzą różne problemy. I dlatego to wiąże się właśnie z tym, aby być świadkiem wierności Pana Boga.
Tak.
Bardzo ważne chyba jest też zrozumienie, czym jest kapłaństwo powszechne i wydaje mi się, że taką wielką pomocą jest jutrzejsza Ewangelia. Jestem po medytacji wspólnej z klerykami nad jutrzejszą Ewangelią. To jest rozdział 17 Ewangelii Łukaszowej, gdzie jest mowa o uzdrowionym Samarytaninie, wdzięczny Samarytanin. I oczywiście wielu komentatorów się skupia w pierwszym momencie na tym, że to jest problem wdzięczności i niewdzięczności. Ale włoski teolog ksiądz Mario Galici zauważa kapitalną rzecz, że w tym opowiadaniu jest pewnego rodzaju opozycja, świątynia i Jezus. Że 10 wychodzi, już nie jedna osoba, tylko to rzecz charakterystyczna, że wychodzi 10, Jezusie mistrzu, ulituj się nad nami. Jezus mówi, idźcie pokażcie się kapłanom, czyli chce, żeby uwierzyli Jego Słowu. Uwierzyli Jego Słowu, idą do świątyni i nagle widzą, że są uzdrojeni. I 9 co robi? 9 dalej idzie do świątyni pokazać się kapłanom, a jeden wraca do tego miejsca, że został uzdrowiony, bo wie, że w tym miejscu spotkał Jezusa. W tym miejscu był uzdrowiony i teraz to właściwe też rozumienie przeżywania ogólnie, w ogóle chrześcijaństwa i też swojego kapłaństwa powszechnego, przeżywać tą obecność i bliskość Jezusa w każdym miejscu, gdzie jestem. Jeden z proboszczów kilka lat temu powiedział jakiemuś małżeństwu, że chciałbym tutaj Państwa jakoś bardziej zaangażować w życie parafii. I oni, pierwsze skojarzenie, proszę Księdza, my mamy pracę zawodową, my nie mamy czasu przychodzić na ilość dodatkowych nabożeństw w ciągu tygodnia. A proszę tłumaczę, nie chodzi o to, abyście wy teraz mnożyli ilość swoich nabożeństw w życiu parafialnym, ale chcę, żebyście wy, jako konkretne małżeństwo, mające konkretne obowiązki rodzinne i zawodowe, w tamtych miejscach, gdzie jesteście, byli właśnie świadkami wierności Jezusowi w tych konkretnych sytuacjach. Czyli teraz, żeby nie było takiego rozumienia, że kapłaństwo powszechne, to ja muszę być więcej razy w kościele w tygodniu, tylko kapłaństwo powszechne, to ja muszę być bardziej wierny Jezusowi w najprzeróżniejszych sytuacjach. Świątynia jest nie tylko tam, gdzie, tak jak tu w tym jest pokazane, ta świątynia Starego Przymierza, gdzie się dokonują te ofiary, ale świątynia jest tam, gdzie ja spotykam się z Jezusem. To, co ksiądz profesor Słomka napisał już wiele lat temu, taką książkę Świętość na świeckiej drodze życia. To też było takim wielkim nieporozumieniem przez wiele lat, że ludzie świeccy w dążeniu do doskonałości chcieli naśladować zakonników i zakonnice. I teraz powielać jakiś styl życia księży, zakonników i zakonnic. To nie o to chodzi w świętości i w przeżywaniu swojego kapłaństwa powszechnego, że ja teraz na ile mogę dokładam sobie obowiązków pobożnościowych, religijnych i w ten sposób uczestniczę w kapłaństwie powszechnym. To kapłaństwo powszechne jest właśnie w tym miejscu, gdzie ja jestem, gdzie jest moje życie rodzinne, gdzie jest moje życie zawodowe.
Tu do tego, co ksiądz Paweł mówi, dodam jeszcze, bo powiedział, świętość jest tam, gdzie spotykam Jezusa. A jeśli ja dobrze dalej idę, to ta świętość jest tam, gdzie ja wchodzę w jedność z drugim człowiekiem. Bo to jest to właściwe uzdrowienie, to uzdrowienie z trądu i tak dalej, bo właśnie po to stał się Jezus, ty tak możemy powiedzieć, nie? Stał się kapłanem, żeby umożliwić spotkanie. I tam, gdzie się dwóch czy trzech nie spotyka, nie? Gdzie następuje jedność, jedność małżeńska, gdzie jest jedność szerszej wspólnoty, tam jest świętość. Także trzeba tutaj to bardzo mocno ukonkretniać. I to się staje na bazie chrztu. To znaczy to, co rozważamy, kto tam rozważa te sprawy dotyczące chrztu, że na ile człowiek umiera dla siebie i staje się kimś, kto jest otwarty na drugiego. To jest istota tego, co staje się w chrzcie i to jest ten specyficzny rys kapłaństwa powszechnego. Natomiast kapłaństwo służebne, hierarchicznie służebne, przez sakramenty i przez posługę słowa, chociaż posługa słowa nie jest zarezerwowana tylko dla kapłanów, nie? To też często jest takie niezbyt właściwe zrozumienie. I także niektóre sakramenty mogą spełniać osoby świeckie. Ale zasadniczo ta posługa sakramentalna i także posługa przewodniczenia w tym, co byśmy nazwali spotykania rzeczywistości Bożej, to jest główne zadanie kapłaństwa hierarchicznie służebnego. Nie?
Ja tutaj, nie wiem, teraz jakoś dostrzegam pewien problem, może tutaj ksiądz wspomniał o takim traceniu siebie, angażowaniu. Może czasami to wynika z tego, że my ja mogę bardziej powiedzieć, zarówno w kapłaństwie powszechnym, nie chciałbym teraz, powiedzmy, że tak powiem, wytykać różnych rzeczy w przypadku kapłaństwa hierarchicznego, ale czasami się wydaje, że jest takie niezrozumienie i nieświadomość obszarów, ja mówię teraz o nas wiery, obszarów, w których my, powiedzmy, możemy angażować się właśnie w to kapłaństwo powszechne. Czasami za bardzo tutaj było powiedziane, że ktoś nie chce uczestniczyć w kolejnym spotkaniu. To niekoniecznie to musi być kolejne spotkanie. To mogą być formy bardzo różne. Tylko czasami może my nie widzimy obszarów, w których my możemy realizować się. Wiadomo, że jeżeli... A w każdym z tych obszarów to będzie sytuacja taka, że ja muszę część siebie oddać. Bo jeżeli ja postanowię bardzo szczególnie modli się za wspólnotę parafialną, to jest mój obszar kapłaństwa powszechnego. Ja wiadomo, że jakiś czas swój poświęcam, na pewno w dobrej wierze, ale w każdym z tych etapów jest konieczność oddania części siebie, ofiarowania, bo inaczej tego nie widzę, tylko że
Wojtek,
czasami...
Tylko tak,
że...
To, ja ci przepraszam, ale cię wtrącę, bo generalnie z tego, co mówi i ksiądz Paweł, i ksiądz biskup, generalnie nam świeckim to jest to pierwsza rzecz, która jak czytam niektóre teksty. Również pewien konspekt tutaj, który mam i autorstwa księdza biskupa. Ja mam wrażenie, że nam bardzo fajnie jest na rękę, kiedy jest jeszcze stary typ kapłaństwa starotestamentalnego. Właśnie takiego usługowego. Generalnie nasza religijność bliższa jest coraz bardziej naturalnej, bo mamy pewną potrzebę. Mamy potrzebę, nie wiem, funkcjonowania z istotą wyższego, przepraszam, że teraz to tak trywializuję, ale dosłownie wyższego typu. Akurat zostaliśmy wychowani, ochrzczeni, więc jest to ten Bóg, do którego nam nas nauczono Ojcze Nasz i tak dalej, i tak dalej. Gdyby, przepraszam, jestem brutalny, ale gdybyśmy się urodzili w innym miejscu na świecie, pewnie byśmy się realizowali w innej konwencji. A zapominam o jednej rzeczy, że to nie jest kwestia, tak, po pierwsze zrozumienia swojej relacji w tym, na czym polega moja, to co się ze mną dzieje w chrzcie. Że załóżmy, wchodzę w pewną relację. Jeżeli my nie poczujemy się kawałkiem wspólnoty, a tylko i wyłącznie osobnikiem, który zaspokaja w świątyni pewną potrzebę psychologiczną, emocjonalną, to my generalnie właściwie to nie mamy o czym mówić, o jakimkolwiek kapłaństwie, bo kapłaństwo powszechne to jest ten już wyższy etap zrozumienia własnej tożsamości, tego, co się właściwie w nas wydarzyło. Bo jeśli my mówimy o modlitwie, to nie jest kwestia, jeśli dobrze rozumiem, a zdaje się, że rozumiem i księdza biskupa, i księdza Pawła. Generalnie nasze kapłaństwo spełnia się w tym, że czasami mam problem z własną żoną i potrafię zobaczyć, wejść w nią w relację na zasadzie tego, nie tylko, że jest wejścia w najtrudniejsze relacje, pozbycia, jak ksiądz biskup nazywa, stracenia siebie, czy też przegrania pewnych relacji. I to już jest chyba forma kapłaństwa, dlatego że jesteśmy członkiem tejże wspólnoty. Stajemy się w tym momencie członkiem tej wspólnoty. Nie jest to dla nas miejsce zaspokajania naszych potrzeb psychologicznych, tylko rzeczywistego dawania siebie. Nie wiem, jeśli dobrze rozumiem.
Dlatego ja tutaj mówiłem o tym, żeby odnajdywać obszary, bo to nie musi być konkretne posługiwanie w instytucji, miejscu kościoła.
Bo wiesz, jesteś w domowym kościele, Marek jest w domowym kościele, ja załóżmy pracuję w katolickim Radiu Podlasie i generalnie każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, że pewne rzeczy, wychodząc na zewnątrz, mniej lub bardziej świadomie, nam nie przystoi. Bo jesteśmy mamy być jak to miasto na górze, prawda? Czyli generalnie nie po to się świecić, żeby się świecić, tylko tak żyć. Ale musimy mieć tego świadomość, że jesteśmy tym miastem na górze. Że nie jesteśmy tylko i wyłącznie a ochrzczeni i tak, oni chodzą do domowego kościoła, Skwarek pracuje w katolickim Radiu Podlasie, no to z tego powodu, bardzo brutalnie, nie będzie głośno przeklinał, nie będzie tam głośno krzyczał i tak dalej, i tak dalej. Bo to nie o to chodzi.
Tylko w związku z tym wchodzimy już w trochę inną rzeczywistość niż jest nasze spotkanie. Szukanie swego miejsca w kościele. Może
Ja bym tutaj myślał tak. Nie wiem, ja nie chcę w tej chwili narzucać żadnego schematu, jak dalej mamy tu postępować dzisiaj, znaczy w tym naszym rozważaniu. Ja myślę, że podstawową rzeczą jest, ja to o tym wspomniałem we wprowadzeniu, najpierw uświadomić sobie, kiedy i gdzie zachodzi potrzeba kapłaństwa i na czym istota tego kapłaństwa polega. Ja tylko krótko wspomniałem, że potrzeba kapłaństwa zaistniała wtedy, kiedy
człowiek zgrzeszył.
Potrzeba pojednania, potrzeba integracji, potrzeba innego sposobu bycia, nie? Żeby wejść w relację z powrotem do Boga i tak samo w relację międzyludzką. I to jest bardzo zasadnicze. Teraz te trzy, jak powiedziałem, trzy etapy, krótko mówiąc, w tym są jeszcze te rozróżnicowania. Jak to się realizowało? W pojęciu kapłaństwa pogańskiego, chociażby tylko wziąć je tak schematycznie, które wychodząc z człowieka, człowiek szukał. Potem w kapłaństwie starotestamentalnym jednego czy drugiego typu, nie znaczy to jedno rozwinięte, drugie tylko zarysowane. I potem dopiero kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Trzeba by sobie tutaj bardzo tak metodycznie, nie wiem czy dzisiaj to jesteśmy w stanie zrobić, czy na następny raz, tak by trzeba rozpocząć. Możemy dzisiaj tak na razie ogólnie rozmawiać, ale myślę, że to byłoby najbardziej zasadnicze, żeby zrozumieć, dlaczego to kapłaństwo i jak ono spełnia swoją rolę właśnie jako to, co wprowadza komunię. I wtedy będzie nam o wiele łatwiej zrozumieć potrzebę i te różne formy i także odnajdywanie swego miejsca. No to, co zostało przed chwilą przez pana Grzegorza powiedziane, właśnie, żeby nie wchodzić w rolę kapłańską posługi w tym sensie, że będzie świecki odprawia nabożeństwo. Właśnie to są niektóre niewłaściwości, które tu i ówdzie zaistniały, że Kościół jest zbyt sklerykalizowany, wobec tego wpuśćmy świeckich, niech oni spełniają te funkcje. Ja z mojego doświadczenia wiem, nie, w niektórych krajach, nie będę tutaj nominował, że jeśli świeccy wejdą w funkcje typowo kapłańskie, będąc nastawieni antyklerykalnie, nawet, nie, to stają się jeszcze gorszymi klerykałami niż ci czarni, nie? Teraz ja tak powiedziałem dość obrazowo, że to było. W pewnym sensie to jest ważne. Więc nie chodzi o to, żeby teraz ktoś ze świeckich wchodził w funkcję tego kapłaństwa hierarchicznego, lecz żeby odnalazł swoje miejsce i właściwą relację do kapłaństwa, czy w kapłaństwie, pełniąc swoje życie, spełniając swoje życie chrześcijańskie. Mając świadomość, że to jest posługa jego w ciele, albo lepiej tak, to jest jego miejsce i posługa w ciele, które ma charakter kapłański. I to jest kwestia przebudowania mentalności zarówno u świeckich, jak i także w seminariach. Nie? W seminarium mamy niesamowite, wielkie zadanie. To jest akurat ksiądz ojciec duchowny i ksiądz prefekt. Wiecie, jaki to ciężar na was spoczywa, żeby odklerykalniać nasze wychowanie seminaryjne, odklerykalniać, to nie znaczy uczynić świeckim, tylko uczynić właściwie kapłańskim, w ciele, niesklerykalizowanym, nie? I jednocześnie uzdalniać do tego, żeby takie były umiejętności nawiązywania relacji z ochrzczonymi, żeby im tak posługiwać, żeby posługiwanie, czyli życie ochrzczonych było kapłańskie.
Dlatego też tutaj, tak jak mamy w regulaminie naszego seminarium, że pierwszym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest formacja ludzka.
Formacja ludzka,
później ale duchowa, intelektualna i pastoralna.
Tak, formacja ludzka, tam jest aspekt chrzcielny jeszcze, nie? Bo to jest, kiedy myślimy tam o samej ludzkiej, to nie chodzi o ludzkie jako człowieka, tylko człowieka ochrzczonego. Jeśli tam jest tylko samo ludzkie, to jest, tak musi być rozumiane, nie? Znaczy, oczywiście potrzeba ogólnego ludzkiego, tak można powiedzieć, kultury, czy czegokolwiek chcemy to nazwać, ale potrzeba nam świadomości chrześcijańskiej. Czy to może jest podać pod aspektem duchowym, tylko to nie jest jakaś duchowość, tylko to jest typowo chrzcielna. Nie ma innej duchowości dla nas chrześcijan, jak duchowość chrzcielna. Zresztą to Leon XIII też tu właśnie mówi, właśnie, że otrzymaliśmy w tym znaku krzyża, nie, w tym chrzcie. Wszystko.
To też chyba taki problem na ostatnim naszym spotkaniu między seminarium w Zakliczeniu. W ostatni czwartek słuchaliśmy takiego referatu Chrystus sługa, kapłan sługa, i to ukazane w noczeniu księdza Plachnickiego. I gdzieś tam zanotowałem to, sobie podkreśliłem, padło takie zdanie z ust prelegenta, że czasami właśnie kapłani zapominają o swojej konsekracji chrzcianej. Tak się przejmują swoim kapłaństwem, że gdzieś zapominają, że przede wszystkim to, co też chyba jest, się pada w tej chwili, któryś właśnie z biskupów, chyba czy z papieży, pisze, że no, dla was jestem biskupem, ale z wami jestem chrześcijaninem. Z wami jestem chrześcijaninem, że gdzieś się zapomina, jakby z tej drugiej strony, powiedzmy naszej księżowskiej, że nie do końca też rozumiemy dobrze, czym jest kapłaństwo powszechne, zapominając właśnie o tym, że to, co było w chrzcie, to przymierze z chrztu, ono ciągle jest aktualne, że teraz przymierze kapłańskie nie zastąpiło, nie zwolniło nas z tego, co dokonało się w przymierzu chrzcianym.
Z ludzi dla ludzi. Chyba to jest takie bardzo piękne powiedziane, że kapłan jest z ludzi dla ludzi. Natomiast tutaj ksiądz biskup cytował to, wy jesteście wybranym plemieniem, ale zwróćcie księża, tutaj mówię akurat do księdza Pawła i drugiego księdza Pawła, że bardzo często ten fragment tego akurat jest brany pod uwagę, że to nie odnosi się. Bo ja powiem szczerze, że ja pierwszy raz spotkałem się, że jest to odniesienie do kapłaństwa powszechnego. A tymczasem bardzo często się go cytuje jako przy różnego rodzaju życzeniach, które się kieruje pod adresem kapłanów. Już mówię o kapłaństwie hierarchicznym. Jest dla mnie, był do tej pory kojarzony z kapłaństwem hierarchicznym. przepraszam, ale miałam takie jednoznaczne skojarzenie.
I tak wielu myśli.
Że to, ten fragmencik odnosi się, wy jesteście wybranym plemieniem królewskim, kapłańskim, narodem świętym, że odnosi się to do... Tak. Powiem szczerze, że to teraz pierwszy u księdza biskupa, zresztą od księdza biskupa się dowiedziałem dzisiaj, przyznaję się, że odnosi się do kapłaństwa powszechnego, że należy to odnosić do wszystkich.
Z drugiego rozdziału pierwszego listu świętego Piotra jest mowa o życiu chrześcijańskim. Nie? To jest, wy przystąpiliście do tego kamienia odrzuconego. Nie? I to jest odniesienie się do faktu chrztu. Nie? Odniesienie się do faktu chrztu. To w chrzcie świętym to się staje. Nie? Zresztą jak mamy tutaj Pismo Święte, to możemy ten fragment przeczytać trochę w szerszym kontekście.
Szukamy zaraz. Tak.
To możemy to lepiej zobaczyć. Nie? 1 Piotra 2,9. To i trochę wcześniej.
No ja chyba, że tak powiem, tu sobie nie poradzę. Ze wzrokiem tutaj. Ze wzrokiem, bo to jest dla mnie za drobne jednak. Damy, że tak powiem, bardziej.
Tak, dobrze, no ale idźmy dalej do...
Natomiast tutaj z Wojtkiem wszedłem w polemikę specjalnie, bo wiem, że Wojtek ma duże zdolności polemiczne. Natomiast, bo myślę, że Wojtku, generalnie, kiedy my rozmawiamy czasami, bo świeckim zdarza się bardzo często rozmawiać o kapłanach, ale rozmawiamy na dwa rodzaje. Na rodzaj dzisiejszy, bardzo rzadki, i na rodzaj najczęstszy, czyli taki, w którym my siedzimy i powiedzmy sobie szczerze, ucinamy sobie ploteczki na temat naszych księży.
Tak. Mogę to czytać, zanim dojdziemy. Nie? To jest drugi rozdział od początku. Ja teraz przebiegam główne myśli. Nie? Wy, jako niedawno narodzone niemowlęta, czy mówi to nawet nowochrzczonych, dorosłych, nie, bo tak było, pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka i tak dalej, o ile zasmakowaliście, czym jest dar Boży i tak dalej, przybliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym przez ludzi, ale drogocennym, wybranym i tak dalej, wy również, teraz mówię do tych wszystkich, nie, jako nowo narodzone niemowlęta, nie, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo. Wy jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Możemy potem się bliżej przyjrzeć temu, co to znaczy, te składanie duchowych ofiar miłych Bogu, nie? To bowiem jest powiedziane dalej, jest w piśmie, kładę na sumienie kamień węgielny, wybrany i tak dalej. Wy, którzy wierzycie, którzy nie wierzą i tak dalej, tu jest taki ten trudny pasus, to zostawmy, o odrzuceniu. Tak jest. Wy zaś, i później mówi o pozytywnie o tych, którzy przyjęli ponownie. Znaczy, no mówi o tych, którzy nie wierzą, nie, najpierw, a potem mówi o tych, wy, którzy jesteście wybranym plemieniem, którzyście uwierzyli. Jesteście wybranym plemieniem, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do swego przedziwnego światła. Wy, którzy kiedyś byliście nie ludem, to jest ważne, nie ludem, nie mającym relacji do tego, kto lud konstytuuje, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. Więc to jest niezaprzeczalnie odniesienie do wszystkich ochrzczonych. Widzicie, że powtarzam, żeby tu nie było, że ja nie zdążam do tego, żeby zacząć różnicę między kapłaństwem hierarchicznie służebnym a kapłaństwem powszechnym. W Nowym Testamencie, krótko mówiąc, jest jedno, jedyne kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Nie ma żaden raz niezużyte słowo kapłan, hieros, w odniesieniu do kapłaństwa nowotestamentalnego w człowieku. Tylko do Jezusa Chrystusa i kapłaństwo jako takie jest odniesione tylko do ludu Bożego, a nigdy do człowieka. Jest bardzo znamienne. Nie?
Czyli do całości.
Do ludu. Lud jest kapłański. Nie? A w tym są posługi, tak jak powiedziałem, biskupa, prezbitera, diakona, to są te najbardziej, tak, powiedzmy. Natomiast lud jest kapłański. A kapłan jest tylko jeden, Jezus Chrystus. Jeśli my teraz nazywamy kapłanów, bo kapłani, pojęcie kapłan obejmuje kapłana prezbitera i kapłana biskupa. Biskup i papież też jest też tylko kapłanem. Nie? To jest to właśnie kapłaństwo ministerialne. My czasem rozumiemy, mówimy się o kapłanach i biskupach. Nie? Jeśli mówimy o kapłanach, to mówimy o papieżu, mówimy o biskupach i mówimy o prezbiterach. Nie? To są... Tak jest. Tak, ale tutaj tylko wszedłem w to, bo tam była rozpoczęta troszeczkę rozmowa między wami, ja tylko chciałem przypomnieć ten tekst i tak jasno powiedzieć, że to się odnosi do kapłaństwa Jezusa Chrystusa. I powtarzam, kapłan jest jeden, my wszyscy uczestniczymy w tym kapłaństwie. Na różny sposób, nie tak jak tutaj mówi też Leon Wielki. Mamy udział wszyscy w tym.
Wydaje mi się, że w tym momencie my jako świeccy, no bo ze swojej strony bym mówił, no mamy bardzo ważną rolę do spełnienia. No bo teraz, jeżeli zostawimy kapłanów tych hierarchicznych samych sobie, no to jest bezsens. No i teraz, jeżeli oni będą swoją drogą kroczyć, no i teraz po to jesteśmy wszyscy kapłanami na swój sposób, żeby sobie nawzajem pomagać. No bo teraz, jeżeli my swoją drogą, kapłani hierarchicznie swoją drogą, to wydaje mi się, że te drogi się rozejdą i z tego nic tam się, dobrego nie wyjdzie.
Się rodzi, to jest jedyne, oczywiście to nie jest jedyna racja i tak dalej. Wtedy się rodzi to, co mówimy, kasta kapłańska, klerykalizm, nie? Bo tak to potem bywa postrzegane, nie? Co są ci czarni tam, czy czerwoni, czy jacy tam są, nie? I z drugiej strony jest ten lud, który stoi w jakiejś opozycji. I to wracamy właśnie do tej pierwotnej koncepcji kapłaństwa pogańskiego. Nie?
No i teraz, jeżeli my jesteśmy w jakichś tam ruchach, no to my w jakiś tam sposób to swoje kapłaństwo odkrywamy, tak, pomagając się również realizować i odkrywać to swoje powołanie kapłanom hierarchicznym. I teraz taki wątek mi się nasuwa, czy powiedzmy w tym kapłaństwie hierarchicznym jest granica służebności. Znaczy,
jest granica służebności.
Bo teraz jeden ksiądz parafii i w zasadzie 40-50 ruchów, tak przesadziłem może. No i teraz wszystko na niego spada i teraz czy on to zrobi, czy...
Granicą służebności od strony teraz samej istoty to jest dawanie życia. A teraz ilu on ma pomóc w tym służyć, nie? Jeśli on będzie dobrze służył, to on sam potrafi, nazwijmy to, obsłużyć, nie tyle w sensie fizycznym, że on wszystkich będzie, tylko w sensie dania tego ducha, tego impulsu, obsłuży wszystkich. Bo nie chodzi o materialną obecność, o spełnienie takiego czy innego gestu, chociaż te są potrzebne. Jeśli on będzie dobrze spełniał te gesty wobec niektórych, to będzie znakiem dla wszystkich. Tylko to jest problem teraz, czy będzie dobrze spełniał. To jest pytanie, które ja sobie też stawiam. Czy ja posługując, nie, spełniał te gesty właśnie w takim duchu, wobec niektórych, w ten sposób, żeby to pomagało wszystkim. Nie zawsze to się wszystkim pomaga, podoba, to jest jeszcze zupełnie inna sprawa. Bo o wiele łatwiej jest mieć takie kapłaństwo zastępcze, ja wyciągam portfel, zapłacę, zostawcie mnie w spokoju. Natomiast to kapłaństwo, które jest znakiem, nie, obsługującym, w sensie nie takiego obsłużenia, zaradzenia potrzebom, tylko dającym znak, dającym myśl przewodnią, ono wzbudza w sercach ludzkich pytania, niepokój. Musi człowieka wyprowadzić właśnie ze swego zamknięcia, żeby on też stawał się w podobny sposób kapłanem. Uczestniczył w tej tajemnicy.
I odkrył sobie taką państwo.
Proszę?
I odkrył sobie.
I to, co przed chwilą tutaj pan Marek powiedział, nie, to bardzo ważne, że wtedy, kiedy kapłan, ja to mogę powiedzieć bardzo mocno, to jest w moim życiu, ja tego doświadczyłem bardzo mocno, że w relacjach doświeckich ja odkrywam wielkość mojego kapłaństwa hierarchicznie służebnego. I świeccy mi bardzo pomagają odkrywać sens mojej posługi kapłańskiej w sensie tego hierarchicznego kapłaństwa. Nie dlatego, że ja jestem na piedestale i wyżej i tak dalej, tylko dlatego, że wchodzę w życie ludzi. Teraz jako biskup to jest o wiele jeszcze trudniej, ale jako ksiądz przed święceniami mogłem bardzo wiele, miałem wiele okazji wchodzenia w życie ludzi, by otwierać im pewną perspektywę, być znakiem. jako biskup, ja nie wiem, mnie trudno to oceniać. Ja tu mam sporo też krytyki odnośnie do mojej osoby i tak dalej, tego wiem. Mnie to bardzo mocno nie przeraża, bo jeśli będzie krytyka uzasadniona, to mi tylko mi pomoże tam, gdzie dostrzegę to, a jeśli będzie krytyka, krytykanstwo, to jest tylko szczęśliwi, jeśli będą mówić na was złe wszystko, oby tylko z powodu Jezusa, teraz mówiąc. Ale to jest myśl bardzo ważna. Kapłan odkrywa siebie przez to swoją potrzebę, nie? Swoją, swoją godność, nie? Swoją wartość, jak chcemy nazwać, właśnie wtedy, kiedy posługuje, nie patrząc na interes, na żaden interes. I nie zabraknie mu niczego. A najgorzej, jeśli kapłan zacznie myśleć o tym, co ma z tego, to już wtedy on nie jest w stanie posługiwać po kapłańsku. W sensie kapłaństwa Chrystusowego, w sensie kapłaństwa Nowego Testamentu. Będzie kapłanem według porządku pogańskiego. Bo on patrzy, na co mu to wszystko. Ile to wszystko kosztuje. Jak można siebie wywindować. Ja nie myślę tylko o aspektach materialnych. Nie? Jak być kimś.
Dlatego ja myślę, że tu już kilka razy dzisiaj wspomnieliśmy na temat, chyba istotny tego wszystkiego jest świadomość naszej wiary. Od momentu wejścia w Chrzest Święty, świadomość naszej wiary i teraz, bo próbujemy, nie wiem, no przypuszczam, że dyskusja dalej by jakoś toczyła się, znalezienia ideału kapłaństwa hierarchicznego i ideału kapłaństwa powszechnego. A mi się wydaje, że nie chodzi bardzo o to, żeby znaleźć ideał, tylko że potrzebni są ludzie święci. Gdzieś przeczytałem takie zdanie, że niepotrzebni są księża idealni, tylko są potrzebni księża święci. I tak samo...
Możemy to różnie formułować. Ale tak powiedzieć, jedyne kapłaństwo, jedyny wzór, jedyna matryca, jak sobie, to jest Jezus Chrystus. I nie ma innego sposobu przeżywania kapłaństwa w małżeństwie i w kapłaństwie hierarchicznym, jak moje odniesienie do Jezusa Chrystusa. Spełniając te zadania, które mam jako małżonek, czy jako człowiek świecki pracujący tu i tam i tak dalej, czy jako ten, kto podjął urząd kapłański, ten, którym posługuje w sakramentach innych. Nie ma innego odniesienia w jednym i drugim przypadku, jak tylko to do Jezusa Chrystusa, jedynego kapłana.
Zawsze, kiedy w ogóle... Czy myślę na ten temat, czy rozmawiamy, mi się, mówiąc o kapłaństwie, zawsze mi się to, co dzisiaj mówiłem o służebnym, zawsze mi się kojarzy, no powiedzmy tak osobiście teraz, odniosę się do miejsca w kościenku, figura Chrystusa Sługi. I to jest taki chyba jedyny wzór, jedyny ideał, do którego mamy dążyć. I już nieważne, czy kapłan jako kapłan sprawujący pewne funkcje w kościele, czy ja jako człowiek, który no, w tym momencie już nazywamy też pewne kapłaństwo realizuje. Tak. To mu musi być takie zaangażowanie z oddawaniem siebie.
Tak. Ja bym tu był też ostrożny, znaczy chodzi o sformułowanie teraz, bo ja rozumiem pana Wojciecha dobrze, o co chodzi. Sformułuję ideał, do którego mamy dążyć, nie? Ja jestem troszeczkę wrażliwy na to, bo to znowuż my coś idealizujemy. Nie? Tymczasem chodzi o to, żeby pozwolić, aby ta prawda Jezusa Chrystusa stawała się we mnie.
Nie, bo mi o to chodziło,
ja
żeby...
Ja mówię o sprawie językowej. Tak, że, to jest straszna różnica.
Że lubimy sobie tworzyć, że taki mam być, taki mam być. Właśnie, a w rzeczywistości nie chodzi o to. Chodzi o to, że po prostu ma być świętym człowiekiem.
Dlatego nie mówmy nawet, że mamy dążyć do jakiegoś ideału. Mhm. Czyli trzeba do ideału, do którego mamy dążyć, tylko mówmy to. Jestem kimś, kto zaczyna w chrzcie, dzięki tajemnicy chrztu rozumieć, nie? I dlatego to trzeba będziemy na następny raz chyba to bardziej rozpatrywać, nie? Że zaistniał grzech i ja potrzebuję pojednania. I to pojednanie stało się w Jezusie Chrystusie. Ja to pojednanie dostrzegłem. To pojednanie do mnie przyszło. Nie? To pojednanie stało się we mnie darem. I dlatego ja co robię? Widzę, że jest najlepiej oddać się temu darowi. Nie? To nie jest dążenie do jakiegoś ideału, tylko pozwolenie, żeby ten dar, ta prawda, ta rzeczywistość, to kapłaństwo Jezusa Chrystusa mnie przenikało. I wtedy ja staję się, ja tak często mówię, aktywnie pasywnym albo pasywnie aktywnym. Bo ja pozwalam na to, żeby... Ja muszę pozwolić na to, żeby we mnie się stało, co ktoś inny będzie robił. A nie ja wiem, jak mam zrealizować moje kapłaństwo, bo ja sobie zobaczyłem mój ideał, ja dostrzegłem Jezusa Chrystusa jako ideał, ja teraz będę go naśladował. No bo po swojemu.
Bo teraz jest taka pokusa, bo w roku kapłańskim, no nawet przeglądając różnego rodzaju informacje, wiele pytań jest skierowanych właśnie do świeckich, jakich no byście chcieli, żeby byli księża. No i robi się cała litania.
Bałwana.
Tak.
Z kapłana się robi bałwana.
I to już jest niebezpieczne.
Tak jest.
I to już jest niebezpieczne.
Czytałem niedawno taki artykuł naukowy i gdzieś tam właśnie jeden z rozdziałików był zatytułowany jakie są oczekiwania wiernych wobec kapłana. Tam akurat chodziło o ten tekst dobry z przemówienia Benedykta XVI do polskich kapłanów, że ma być specjalistą od spotkania, tak. ale już w samym takim sformułowaniu, kiedy
oczekiwania.
Też, i teraz mieli diakoni kolokwium ze mnie z duchowości kapłańskiej, więc to pytanie gdzieś tam też właśnie wpisałem jako takie pytanie prowokujące, że gdzieś właśnie w tym kierunku idziemy. Ale chciałbym jeszcze wrócić do takiej myśli, bo o tym, że kapłaństwo jest tam, gdzie zaistniał grzech, biskup mówił na spotkaniu z proboszczami, ja też z diakonami ten tekst, który potem w internecie, żeśmy tam go przeglądali i na nim się zastanawiali. I teraz taka myśl, która mi w tej chwili się rodzi, to jest takie spojrzenie, że może też mamy problem z właściwym rozumieniem kapłaństwa, dlatego że dzisiaj gdzieś zatraca nam się poczucie grzechu.
No oczywiście, dlatego chcemy na ten temat najpierw mówić.
No właśnie, że zatraca się poczucie grzechu. Jeśli nie ma we mnie poczucia grzechu...
Czy ja potrzebuję pojednania też?
To mi nie jest potrzebne ani kapłaństwo hierarchicznie służebne, ani moje własne kapłaństwo mi jest niepotrzebne. Bo o jakościu będą mijał szerokim łukiem. I może być coś takiego, jak na Zachodzie są tam pewne ruchy, które mówią, że Chrystus nie... Ale Kościół, tak, ale Kościół jak rozumiany? Jako instytucja charytatywna. Kościół niech sobie będzie, który tam zbiera leki, zbiera żywność, pomaga ludziom biednym. Tak rozumiany Kościół. Ale Chrystus nie, czyli nie ma tego właśnie...
Albo wszelkiego rodzaju fetysze, cudawianki, to co zastępuje po prostu, to powraca do pierwotnej religijności, bo człowiek niestety, znaczy niestety, no, ma cały czas to w sobie. I w tym momencie Chrystus mu niepotrzebny, ale generalnie jakaś namiastka w postaci jakichś tam, nie wiem, tarota i tak dalej, jakichś takich rzeczy, które będą udawały pewną religijność. Ja słuchając tutaj wszystkich bardzo uważnie, cały czas, nie wiem czemu, ale kołacze mi się w głowie, że wszystko powinno się jednak zaczynać od tego, że jeżeli od tego totalną podstawą jest świadomość nas świeckich i dopóki do nas nie dotrze pewna taka bardzo ważna rzecz, to, że jesteśmy tą wspólnotą, że to spośród nas wychodzą ci kapłani i oni są tak faktycznie naszym wiernym odbiciem i naszego wyobrażenia również o nich. Jeżeli my nie pojmiemy w naszych, począwszy od rodzin, to jest tak jak banalnie oczywiście cały czas rozmawiamy, ale to tego pytania o to, czy się w ogóle rozmawia w rodzinach, o to, czy w ogóle my mamy jakiekolwiek jako ludzie ochrzczeni, nazywający się czy też chrześcijanami, czy my mamy w ogóle jakieś wyobrażenie na temat kapłanów. Potem nie dziwmy się, że kapłani wychodzą, bo do seminarium przychodzą już ludzie w pewnym sensie z pewną wyobraźnią, z pewnym ukształtowanym własnym wizerunkiem. I to, czy wam się uda, czy wam się nie uda ukształtować go w ten czy inny sposób, ale przede wszystkim to się wszystko zaczyna gdzieś tam na totalnej podstawie w rodzinie, czy to będą rodziny, czy to będą wspólnoty, ale w tym ludzie kapłańskim, czyli tym kapłaństwie powszechnym, to jest totalny fundament.
A te oczekiwania, to co ksiądz Paweł wspomniał, o czym pan Grzegorz w tej chwili mówił, te oczekiwania, jakiego kapłana się chce, to otwórzmy 32 rozdział Księgi Wyjścia i tam mamy bardzo jasny schemat tego, co się dzieje, kiedy ludzie oczekują jakiegoś kapłana, nie? To znaczy, który, co kapłan ma robić i tak dalej, obraz kapłana. Nie? Kiedy Mojżesz poszedł na górę i opóźniał swój powrót, zebrał się lud przed Aaronem i powiedział, uczyń nam Boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co stało się z tym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. I co kapłan robi? Na obraz i podobieństwo swoje czyni tego Boga i mówi, oto twój Bóg Izraelu. To jest najbardziej podstawowy schemat wtedy, kiedy kapłaństwo miałoby oczu, nie? Ja teraz mówię specjalnie, hipotetycznie, miałoby, albo chcemy użyć to realnie, spełniać oczekiwania ludu. Uczyń nam Boga, który by szedł przed nami, dokąd my chcemy. Uczyń nam takiego Boga, jakiego my chcemy. I my jesteśmy gotowi zapłacić, byleby się ślub odbył tak, jak my chcemy. Byleby taka czy inna rzecz była tak, jak my chcemy. To jest najbardziej podstawowy schemat, który w nas, w ludziach ogólnie jest. Ale to nie ma z kapłaństwem chrystusowym nic wspólnego. To jest zaprzeczeniem. Dlatego te wszystkie ankiety, jakiego ludzie oczekują kapłana, jeśli będą się wypowiadać ludzie niewierzący w Jezusa Chrystusa, mogą to być niektórzy ochrzczeni, ale nie mający właściwego obrazu, kim jest kapłan Jezus Chrystus, to te odpowiedzi na te ankiety są błędne. My możemy pytać, jakiego oczekujecie kapłana i uważać, że ta odpowiedź będzie poprawna, to znaczy adekwatna do rzeczywistości, tylko tych ludzi, którzy rozumieją, kim jest kapłan Jezus Chrystus. Co się stało w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. To wtedy możemy powiedzieć, my chcemy, żeby kapłan był tak, jak Jezus Chrystus teraz mówi. To znaczy, w nim się stawało to i tamto. Natomiast jeśli tego nie ma, jeśli mamy pojęcie naszego życia chrześcijańskiego, takie powiedzmy ogólne, żeby tam jakoś to wszystko było i mniej więcej poprawnie, według jakichś tam schematów, to będziemy oczekiwać kapłana roku takiego, kapłana takich akcji, kapłana takich sposobów działania i tak dalej. I zawsze jakiegoś lidera kapłana znajdziemy. Tylko czy to będzie zawsze? Teraz nie chcę powiedzieć, że nie musi mieć elementów wspólnych z kapłaństwem Jezusa Chrystusa. Ale na ile on będzie miał, jeśli to będzie ankietowane przez ludzi nie w pełni przenikniętych duchem Jezusa Chrystusa, to jest to niebezpieczeństwo głębokiego zwichnięcia. I broń Boże, żeby potem takie rezultaty, takie ankiety stawały się normą w kształtowaniu kapłaństwa. Bo właśnie wracamy do tego, co przed chwilą czytałem z 32 rozdziału Księgi Wyjścia. Jest to kapłaństwo modelowane na według potrzeb ludzkich, na obraz ludzki, a nie Jezusa Chrystusa. To jest bardzo niebezpieczne. Niestety w pewnych kręgach to się dzieje. Nie? Bo kapłan chce być popularny, potem chce być akceptowany i tak dalej. Kapłan jest akceptowany nie dlatego, że odpowiada ludziom, tylko dlatego, że ludzi prowadzi. A ten, który prowadzi, nie zawsze będzie odpowiadał.
Wtedy to mówię o tych proteczkach, które my sobie tam czasami świeccy urządzamy i w tym momencie zapominając o tym, że no, tak jak ksiądz biskup powiedział, że to też ten tak zwana to jest tak negatywne kształtowanie.
Ksiądz czasem uwierzy i chce odpowiadać ludziom, nie? Chce być atrakcyjny, no, żeby tak dalej. Ja mówię, tak czasem to bywa. Ja nie mówię przez to, że ma nie odpowiadać, nie? Tylko ma właściwie odpowiadać.
Myślę, księże biskupie, że na dziś skończymy, bo temat nam się bardzo ładnie rozwinął. Wiemy już, do czego będziemy zmierzać i mam nadzieję, że również nasi słuchacze, którzy między innymi pytali o rys prorocki w kapłaństwie, ale to pytanie odsyłam do księdza biskupa na blog o rys. Rys, tak dokładnie jest. Proszę wyjaśnić, rys prorocki w kapłaństwie. Ale to odsyłam już w tej chwili słuchaczkę na blog, bo wysłałem to pytanie.
Tylko, że do mnie te nie docierają. Pan wysyła mi mailem. Wszystkie docierają na inną pocztę. Natomiast proszę wysłać, trzeba otworzyć blog i chyba tam wpisać, bo inaczej to do mnie nie dociera. Ja zapomniałem właśnie, to miałem panu powiedzieć kilkakrotnie. Zawsze zapominam, dlatego mówię teraz publicznie na antenie, że
ja się staram zawsze wysyłać przez pana. Musimy sprawdzić, mamy w takim razie pocztę na podsłuchu. Pozdrawiam.
Można, tak jest. W każdym razie do mnie to dociera jako poczta, a ja tego nie mogę potem wkleić, bo to będzie tak, jakbym ja stawiał te pytania. Tymczasem chodzi o to, żeby były to pytania stawiane przez
kogoś. Ale dochodzi, ale znaczy jako poczta dochodzi.
Jako poczta tak, ale ja nie mogę tego wkleić.
Dobra.
Na blog, bo wtedy jest to pod moim nazwiskiem, pod moim adresem. Nie? Więc dlatego proszę otworzyć blog i wpisać tam w tę klatkę, jak pan widzi.
Się już robi.
Tak jest. O. I to ja wtedy na miarę możliwości odpowiem. Bardzo jestem wdzięczny za te wszystkie wpisy, te wszystkie komentarze i także pytania. W miarę możliwości odpowiadam i teraz na temat kapłaństwa będę chętnie odpowiadał. Ja też udostępnię ten konspekt, ten taki artykuł jest z czasem, to na temat kapłaństwa powszechnego i tak dalej, żebyśmy mieli jakąś bazę do większego jeszcze pogłębiania tego.
Szanowni Państwo, o następnym spotkaniu na pewno będziemy Państwa informować. Nie przestajemy naszego cyklu Chrzest w życiu i misji Kościoła, kapłaństwo. Będzie jeszcze również drugi cykl, trzeci w zasadzie już w tym roczny, cykl poświęcony rodzinie w najbliższym czasie. Natomiast dziś za udział w audycji serdecznie dziękuję księżom Pawłowi Wiatrakowi i księdzu Pawłowi Kindrackiemu oraz za dzisiejszą podróż z Łukowa Wojtkowi Zielącej i Markowi Żurawskiemu. Szczęść Boże, dziękuję serdecznie.
Cieszymy właśnie, że przedstawiciele kapłaństwa powszechnego.
Domowy Kościół.
Domowy Kościół, tak jest. Bardzo, bardzo mi zależy też na tym, żeby domowy Kościół się rozwijał. Róbcie trochę więcej rekolekcji czy czegoś, żeby więcej było tych kręgów.
Rekolekcje są cały czas.
Tak. Kręgi? Ale w naszej parafii przybywają.
Ewangelizacyjne, żeby przybywało kręgów, bo to tu czas było, tu jest nie jeden krąg od dawna i nie ma chętnych, a parafia ma 5000. Ja teraz nie mówię jaka i która i gdzie i tak dalej, więc zachęcam bardzo, żeby się tworzyły te kręgi nowe. Przy okazji też zapraszam kapłanów, tych, którzy się zgłosili, a jeszcze gdyby ktoś chciał się zgłosić na rekolekcje, które będą prowadzone przy pomocy pewnego schematu drogi neokatechumenalnej, proboszczów, zachęcam i wszystkich, którzy mają szczególnie jakiś kontakt z drogą, będą w seminarium od 16 listopada, to jest poniedziałek wieczór, do 20 listopada w południe. Rodzaj takiej konwiwencji. Bardzo zapraszam. Gdyby ktoś jeszcze z tych, którzy się nie zgłosili, chciał przybyć, to bardzo serdecznie zapraszam.
A dziś już księdza biskupa prosimy o błogosławieństwo na noc. Audycję zrealizował Tomasz Gorzka, a żegna się z Państwem Grzegorz Skwarek.
Boże, który w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, który stał się kapłanem, by pojednać nas z Tobą i otworzyć nam drogę dostępu do Ciebie przez swoje ciało, przez tę zasłonę, która pozwoliła się rozedrzeć, by być drogą dostępu. Prosimy Ciebie, daj nam rozumieć nasz udział w kapłaństwie Twego Syna i być stosownie do powołania każdego z nas tymi, którzy mając ten udział służą temu, by ciało Twego Syna było znakiem pojednania dla całego świata, dla wszystkich ludzi, wszystkich pokoleń. Prosimy Cię, miej w szczególnej opiece osoby, które łączą swoje cierpienie z kapłaństwem Jezusa Chrystusa. Tym kapłaństwem powszechnym, czy kapłaństwem ministerialnym. Błogosław chorym kapłanom i wszystkim, którzy łączą się z Twoją posługą kapłaństwa, Panie Jezu. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze.
Amen. Zapraszamy Państwa jutro o 5:30.